Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zakażeniach chlamydią, zaliczanych do epidemii XXI wieku. Rodzaj drobnoustrojów określanych mianem chlamydiofila to grupa wewnątrzkomórkowych zarazków o dość charakterystycznym i rzadko spotykanym dwufazowym cyklu rozwojowym oraz wspólnych cechach morfologicznych. Chlamydy, mimo że znane są od 50 lat, zostały poznane i opisane dopiero w 1974 roku. W cyklu rozwojowym tego drobnoustroju, trwającym od 24 do 72 godzin, wyróżniane są dwie formy. Pierwsza to ciałko elementarne, postać nieaktywna, która co prawda może przebywać poza organizmem żywiciela, ale nie może się rozmnażać. Druga to ciałko siateczkowe, istniejące tylko wewnątrzkomórkowo, jednak niezakaźne dla innych komórek. Ciałko elementarne, jako mała, zbita, nieaktywna struktura mająca sztywną ścianę komórkową, podobną do bakterii gramujemnych, stanowi czynnik zakaźny. Wewnątrz występują dwa kwasy nukleinowe, zarówno DNA, jak i RNA oraz liczne organella komórkowe. Ciało elementarne łączy się z wrażliwymi komórkami, szczególnie na błonka spojówki albo narządów płciowych, wnikając do wnętrza komórek gospodarza. Wewnątrz komórek ciałka elementarne przekształcają się w ciałka siateczkowe, które ulegają podziałowi, aby pod koniec cyklu rozmnażania replikacji przekształcić się ponownie ciałka podstawowe, uwalniane następnie przed rozpoczęciem nowego cyklu zakażenia. Drobnoustroje chlamydia są wrażliwe na niektóre antybiotyki, tetracykliny, natomiast charakteryzują się nietolerancją słabą antybiotyków beta-laktamowych. Chlamydie są najmniejszymi bakteriami, właściwie na pograniczu bakterii i wirusów, których wymiary mają od 200 do 400 nanometrów, pasożytują w organizmach ssaków, ale też ptaków. Zakażenie może być przeniesione przez kontakt, zarówno z chorym zwierzęciem, jak i człowiekiem. Chociaż wszystkie chlamydie są zakaźne, to jednak spośród 15 dość dobrze poznanych, 8 jest chorobotwórczych dla człowieka, obecnie najbardziej znane są 3 gatunki chorobotwórcze z rodzaju chlamydia, mianowicie chlamydia pneumonii, ważny czynnik etiologiczny zakażeń układu oddechowego, odpowiedzialny za 5% zapaleń oskrzeli i 10% zapalenia płuc wśród chorych leczonych ambulatoryjnie i szpitalnie. Następny rodzaj to chlamydia psittaci, wywołujące u ludzi chorobę odzwierzęcą, nazwaną papuzicą, i chlamydia trichomatis, dwoma podtypami ludzkimi, jak trachoma oznaczająca jaglicę i lymfogranuloma venerum, odpowiedzialna za infekcje przenoszone drogą płciową. Chlamydie należą do drobnoustrojów namnażających się w żywych komórkach, tak jak powiedziałam, co sytuuje je na pograniczu między wirusami a bakteriami, mające powinowactwa aktywność cytotoksyczną do nabłonka, szczególnie spojówki i błon śluzowych narządów rodnych, a także w stosunku do nabłonka dróg oddechowych, w którym te drobnoustroje się namnażają i niszczą zakażone komórki na drodze ich rozpuszczania, lizy. Według Światowej Organizacji Zdrowia w całej Europie Zachodniej rocznie występuje około 5,5 miliona zakażeń tymi drobnoustrojami. W Azji Południowej i Południowo-Wschodniej aż 43 miliony. W Stanach Zjednoczonych chlamydiami zakażonych jest 5% ogółu kobiet. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób ocenia, że w Stanach Zjednoczonych co roku dochodzi do 4 milionów przypadków zakażeń chlamydią. Szczyt infekcji u kobiet w Wielkiej Brytanii dotyczy kobiet między 20 a 24 rokiem życia. Badania natomiast USA pokazują, że największa ilość zakażonych jest wśród młodzieży. Wiadomo, że 50% mężczyzn i 70% kobiet mimo zakażenia nie ma objawów zapalnych, jednak chlamydie w trakcie infekcji bezobjawowej atakują szczególnie u kobiet drogi moczowo-płciowe, a u noworodków zakażonych matek drogi oddechowe, u których ryzyko wzrasta 80%. Zapalenie płuc u noworodków zakażonych matek sięga 20% i więcej, natomiast zapalenie spojówek wraz z utratą wzroku może dotyczyć od 25% do 50% przypadków. Do najpoważniejszych chorób wywołanych przez chlamydię należy jaglica prowadząca do choroby oczu. Konsekwencją przewlekłych zakażeń chlamydiami jest jednak nie tylko utrata wzroku, ale także zapalenia dróg moczowych, poronienia, niepłodność, nowotwory narządów rodnych, szczególnie rak szyjki macicy. Nieleczone zakażenie u kobiet może prowadzić do licznych i różnorodnych powikłań w obrębie narządów rodnych i moczowych, także wzrostu w jamie brzusznej, które odpowiedzialne są za objawy uciskowe i bóle. Mechanizm powstawania zakażeń wewnątrz narządów płciowych polega na przeniesieniu zakażenia z szyjki na jamę macicy, potem do jajowodów, gdzie chlamydie mogą bytować nawet przez wiele miesięcy, niszcząc błonę śluzową, z dalszym powstawaniem wzrostów ropni, częstą konsekwencją wtórnej niepłodności, także ciąży pozamacicznej, dolegliwości stawowych i przewlekłych bólów. W ostatnich latach wraz z szerzeniem się rozwiązłości seksualnej, a także obniżeniem wieku inicjacji seksualnej, w większości krajów liczba osób zakażonych tymi drobnoustrojami szybko rośnie, co jest skutkiem także słabej odporności w obrębie dróg rodnych, zwłaszcza u młodych kobiet z niedojrzałym jeszcze cyklem przemian nerwowo-hormonalnych, co określane bywa nawet dziewictwem immunologicznym. Dopiero wraz z regulacją cyklu, dojrzewaniem przemian nerwowych i hormonalnych wzrasta odporność błon śluzowych zależna od dwufazowości cyklu wydzielania nie tylko estrogenów, ale i progesteronu, które warunkują zmiany konsystencji śluzu i innych mechanizmów, które utrudniają wnikanie drobnoustrojów do dróg rodnych. W niektórych krajach liczba zakażeń chlamydiami wykorzystywana jest nawet do określenia odsetka aktywnych seksualnie nastolatków. Z badań wynika, że także w Polsce obniża się wiek rozpoczynania życia seksualnego, wśród których wynika, że w 2002 roku było 29% i 14% dziewcząt rozpoczęło życie seksualne przed ukończeniem 15 roku życia, co pozwala przypuszczać, że w następnych latach również w naszym kraju liczba zakażeń chlamydiowych będzie miała tendencję rosnącą, obecnie ocenianą jako 20%. Chlamydioza należy do najczęstszych bakteryjnych chorób przenoszonych drogą płciową, stanowiąc aż 44%, co przewyższa infekcję rzęsistkiem pochwowym ocenianym na 33%, rzeżączką na prawie 9%, wirusem brodawczaka ocenianym na 8%, opryszczką na około 4%. Podkreślane jest w opracowaniach na temat chlamydiozy, że szczepy wywołujące to zakażenie zaliczane są tak zwane okulogenitalnych, czyli powodujących różnie zapalenie spojówek. Zakażenia wywołane przez chlamydia trichomatis pojawiają się szczególnie u młodych ludzi o regionach wielkomiejskich. Do czynników ryzyka chlamydiozy zaliczane są więc młody wiek, wczesne rozpoczęcie życia płciowego, zwłaszcza z wieloma partnerami, stosowanie antykoncepcji, zwłaszcza hormonalnej, oraz współistnienie zakażenia innymi drobnoustrojami przenoszonymi drogą płciową. Czynnikiem ryzyka są także badania diagnostyczne oraz wszelkie zabiegi chirurgiczne w obrębie dróg płciowych, w tym także aborcja oraz zakładanie wkładki antykoncepcyjnej. Ponieważ zakażenie chlamydiami często współistnieje z innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, dlatego przy podejrzeniu zakażenia tego rodzaju drobnoustrojem powinny być wykonywane także testy na inne drobnoustroje szerzące się poprzez kontakty seksualne. Za chwilę opowiem o objawach klinicznych. Ogromnym niebezpieczeństwem jest bezobjawowy przebieg większości zakażeń chlamydiowych, dlatego badanie na obecność chlamydii obecnie zalecane jest dla wszystkich kobiet aktywnych seksualnie. Objawy zakażenia chlamydią, zwłaszcza na początku, mogą być bardzo łagodne. Bardzo często zakażenie, jak mówiłam, przebiega bezobjawowo. U mężczyzn zakażenie doprowadza najczęściej do zapalenia cewki moczowej z takimi dolegliwościami jak ból przy oddawaniu moczu, często oddawanie moczu przebiegające ze świądem, pieczeniem albo wyciekiem wodnistym z cewki moczowej oraz bólami w okolicy podbrzusza. Nieleczone zapalenie często przechodzi w zapalenie najądrzy. Najczęstszą postacią natomiast chlamydiozy u kobiet są upławy o wodnistym lub ropnym charakterze oraz stany zapalne szyjki macicy z bólami i krwawieniami. Jednak zapalenie może przebiegać także bez żadnych objawów. W ciężkich postaciach zapalenia dochodzi do stanu zapalenia szyjki przypominającym nadżerki, także do zapalenia jajowodów z niebezpieczeństwem ciąży pozamacicznej przedwczesnego porodu, a także zakażeniem dziecka. Nieleczone infekcje chlamydią zarówno mężczyzn, jak i kobiet prowadzą do bezpłodności. Chlamydia jest w związku z tym istotnym czynnikiem chorobotwórczym, jaki musi być brany pod uwagę w przewlekłych zapaleniach miednicy mniejszej. Poza wymienionymi już stanami zapalnymi dróg rodnych, powikłaniem może być także zespół Reitera obejmujący zapalenie cewki moczowej, zapalenie stawów i spojówek, co związane jest z reakcjami o charakterze immunologicznym pomiędzy antygenami chlamydii a antygenami układu HLA. Rozprzestrzenianie się infekcji może prowadzić także do zapalenia okołowątrobowego ze wzrostami biegnącymi wzdłuż otrzewnej ściennej, co bywa przyczyną bólów, które przypominać mogą zapalenie trzustki, zapalenie pęcherzyka żółciowego, wymagających specjalistycznych diagnostyk. Infekcje chlamydią w obrębie dróg moczowych i moczowo-płciowych często nawracają, co z kolei jest powodem podejrzenia o istnienie mechanizmu obrony, osłabieniem istnienia mechanizmu obrony immunologicznej, jednak z drugiej strony zmniejszająca się liczba infekcji osób w starszym wieku nie może być jedynie tłumaczona mniejszą aktywnością seksualną. Obecnie dlatego podejrzewa się mechanizm obrony immunologicznej, jednak powstanie przeciwciał wydaje się utrudnione z tego względu, że drobnoustroje znajdują się wewnątrz komórek. Obecnie wydaje się także, że w zwalczaniu chlamydiozy podstawowe znaczenie ma odporność komórkowa związana z wytwarzaniem interferonu. Podejrzewa się, że proces zapalny nie jest spowodowany namnażaniem się bakterii, ale stymulowaną opóźnioną reakcją nadwrażliwości, przewlekłą infekcją oraz nawracające epizody zakażenia odgrywają ogromną rolę w występowaniu tej choroby. Z doświadczalnych badań wynika, że o ile pierwsze zakażenie na modelu zwierzęcym charakteryzuje samoograniczający się przebieg, to już przy następnej infekcji dochodzi do powstawania licznych wzrostów, bliznowacenia jajowodów, czasem z zamknięciem ujścia brzusznego jajowodu, typowych dla reakcji zapalnej nawracającej, gdzie duże znaczenie ma białko chlamydiowe, którego produkcja ma być indukowana przez limfocyty T. Dane doświadczalne potwierdzają, że proces bliznowacenia jajowodów jest związany z obecnością drobnoustrojów chlamydia w drogach rodnych, co stymuluje proces przewlekłego zapalenia. Wiadomo, że poważnym powikłaniem zapaleń przenoszonych drogą płciową jest ostre zapalenie przydatków. Podstawowym sposobem leczenia zapaleń narządów moczowo-płciowych jest doustne podawanie antybiotyków. Według zaleceń Amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób oraz rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w pierwszej kolejności lekarze podają azytromycynę lub doksacyklinę. U kobiet ciężarnych nie zaleca się podawania tej drugiej. Na jej miejsce proponowana jest erytromycyna. Taktyka leczenia opiera się, czy powinna się opierać na zasadzie im szybciej, tym lepiej. W uzasadnionych przypadkach lepiej jest rozpocząć leczenie przed uzyskaniem wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie, niż czekać na jego wynik, który może doprowadzić do rozszerzenia się zakażenia. Za chwilę opowiem jeszcze o zakażeniach chlamydiowych układu oddechowego u dzieci. Zakażenie układu oddechowego wywołane przez chlamydia trichomatis u dzieci utożsamiane są zwykle z odrębnym zapaleniem płuc u niemowląt, w którym do infekcji dochodzi w czasie przechodzenia dziecka przez kanał rodny matki podczas porodu. Charakterystycznymi cechami klinicznymi jest dobry stan ogólny, zwykle bezgorączkowy przebieg, suchy kaszel, szybko narastająca duszność oraz współistnienie zapalenia spojówek. Badania podają, że nawet 25% niemowląt poniżej 6 miesiąca życia hospitalizowanych z powodu chorób dróg oddechowych jest zakażonych chlamydiami. Wykazano obecność tych drobnoustrojów u 90% badanych niemowląt z bezgorączkowym przebiegiem zapalenia płuc. Podobne badania w Polsce wykazały serologiczne dowody infekcji chlamydia u prawie 25% u 2000 dzieci w wieku od 2 tygodni do 6 lat hospitalizowanych z powodu infekcji dróg oddechowych. Okazuje się, że chlamydia pneumonia należy do najbardziej rozpowszechnionych ludzkich patogenów, a serologiczne objawy zapalenia występują od 40 do 60% ogółu populacji. Zakażenie rozprzestrzeniać się może drogą kropelkową z wydzieliny dróg oddechowych do osób zakażonych, i udokumentowane jest rozszerzanie się tego zakażenia wśród rodzin wspólnie mieszkających. Ostatnio wskazana jest także możliwość krwiopochodnej drogi rozprzestrzeniania się chlamydiozy. Badania wykazują wzrost z wiekiem obecności przeciwciał przeciwko chlamydia pneumonii, począwszy od 10% u dzieci 10-letnich, aż do 40% u dorosłych, a nawet do 80% u ludzi starszych. Podobnie, ponieważ zakażenia chlamydiami często współistnieje z chorobami innymi przenoszonymi drogą płciową, dlatego przy podejrzeniu zakażenia wskazuje się na wykonanie testów na inne drobnoustroje szerzące się w ten sposób. Wykazano, że ostre infekcje dróg oddechowych o etiologii chlamydiowej wahają się od 3 do 58%, jednak objawy kliniczne infekcji są dość łagodne i przypominać mogą przeziębienie. Występuje nawet niewielkie gorączka, nieżyd nosa, chrypka, suchy kaszel, które zwykle ustępują samoistnie. Przewlekły kaszel, podobny do krztuśca, dominować może u małych dzieci do 4 lat, natomiast w grupie dzieci starszych dominuje przede wszystkim zapalenie gardła, migdałków podniebiennych, zatok, także zapalenie ucha środkowego z wysiękiem. Spotykane jest także zapalenie oskrzeli i płuc, zwłaszcza od 5 do 16 roku życia. Zapalenie płuc wywołane przez chlamydia praktycznie nie różnią się od innych postaci, a na rozpoznanie etiologii chlamydiowej może wskazywać po pierwsze rodzinny charakter lub epidemiczny oraz stosunkowo dobry stan dzieci w odróżnieniu do niemowląt, u których zapalenie płuc może być niestety powikłane albo niewydolnością krążenia, albo posocznicą. W przypadkach o ciężkim przebiegu najczęściej występuje mieszane zakażenie, nie tylko chlamydią, ale także mykoplazmą, streptokokus, pneumonię, co wymaga nie tylko hospitalizacji, ale i licznych badań diagnostycznych. Skuteczne w leczeniu chlamydiowych zakażeń, tak jak powiedziałam, są przede wszystkim antybiotyki, szczególnie tetracykliny, makrolidy. U małych dzieci, u kobiet podawane bywa wymieniana już erytromycyna i azytromycyna. Wielu lekarzy podkreśla konieczność długiego podawania antybiotyków, przynajmniej przez 2 tygodnie, a nawet 3 tygodnie, w celu zniszczenia bakterii i zapobiegania ponownym zakażeniom. Obecnie prowadzone są badania nad skutecznością donosowej albo podskórnej szczepionki w zapobieganiu infekcjom chlamydiowym. Poza narażeniem na drobnoustroje, częste infekcje w wieku przedszkolnym i szkolnym mogą być także związane z istnieniem przewlekłego stresu psychicznego u dziecka. Stres, jak wiadomo, obniża odporność. Nawet krótka rozłąka dziecka z matką albo inną bliską osobą może stanowić silny stres dla małego dziecka, który przekracza jego zdolności adaptacyjne, nie tylko psychiczne, ale również fizyczne. Ponadto podnoszony jest problem ostatnio w czasopismach medycznych nadużywania antybiotyków, które, jak wykazano wielokrotnie w badaniach, już uszkadzająco działają na układ odpornościowy. Zarówno na jego elementy swoiste, jak i nieswoiste elementy odpowiedzi immunologicznej. Ten niekorzystny wpływ na układ odpornościowy dziecka zachodzi na różnych drogach. Zarówno przez wpływ bezpośredni na komórki immunologiczne kompetentne, jak i przez hamowanie stymulacji układu odpornościowego antygenami bakteryjnymi oraz poprzez skrócenie kontaktu układu odpornościowego z antygenem. Wszystkie te czynniki tego typu zaburzają prawidłowe dojrzewanie układu odpornościowego wraz z powstaniem błędnego koła przyczyn i skutków, w którym poszczególne elementy to zakażenie antybiotyk, depresja układu immunologicznego pod wpływem antybiotyku, wzrasta podatność na zakażenie, po którym znowu stosowany jest antybiotyk. Dotychczasowe prace wskazują, że ryzyko stosowania antybiotyków we wczesnym dzieciństwie zwiększa się ryzyko na skutek stosowania, zwłaszcza na rozwój astmy, a także innych schorzeń o alergicznym podłożu. Nie tylko u dzieci dorosłych, ale także u ludzi starszych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć na temat epidemii XXI wieku, chlamydiozy, która może przebiegać bezobjawowo, a leczenie jest długie ze względu na obecność tej bakterii wewnątrz komórek. To tyle. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.